radiowo, naukowo.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Mój dzisiejszy gość to lekarz nagrodzony niedawno prestiżową nagrodą imienia Jamesa Coxa za zasługi w dziedzinie radioterapii raka płuca. Przyznało ją międzynarodowe jury, a wyróżnienie wręczono w Singapurze podczas kongresu raka płuca. Profesor doktor habilitowany Rafał Dziadziuszko jest moim i Państwa gościem. Witam Pana profesora. Dzień dobry.
Dzień dobry Pani redaktor. Dzień dobry Państwu.
Profesor Rafał Dziadziuszko jest kierownikiem Katedry Kliniki Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, koordynatorem medycznym w Ośrodku Badań Klinicznych Wczesnych Faz Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, członkiem Europejskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, Międzynarodowego Towarzystwa do Badań nad Rakiem Płuca, Europejskiej Organizacji Badań i Leczenia Raka oraz Europejskiego Towarzystwa Radioterapii i Onkologii. Pewnie nie wymieniłam wszystkich tych organizacji, do których pan profesor należy, bo nie sposób to zrobić, ale przede wszystkim pan profesor jest lekarzem, specjalistą onkologii klinicznej i radioterapii onkologicznej o impakcie faktor 1600, indeksie Hirsza 50 i sprawie 11 tysiącami cytowań przez innych autorów, oczywiście prac pana naukowych, pana profesora. To indywidualne wyróżnienie, panie profesorze, zbiegło się z nagrodą dla całego zespołu, najlepszego zespołu zajmującego się diagnostyką i leczeniem raka płuca w Europie, przyznaną przez Międzynarodowe Towarzystwo do Badań nad Rakiem Płuca. To jest chyba ogromny sukces i całkiem tak sympatycznie, że to zespołowo Państwo zostali docenieni, prawda?
No to był dla nas wielki zaszczyt. Ta zespołowa nagroda to jest nagroda szczególnie dla mnie cenna, gdyż to jest nagroda zgłoszona przez pacjenta, czyli to jest wyróżnienie świadczące o tym, że pacjenci, którzy są leczeni przez zespół Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, jest zespołem kompetentnym i zespołem, który może bardzo wiele pomóc pacjentom. To jest nagroda, która została przyznana zespołowi kierowanemu przez pana profesora Witolda Rzymana, który jest chirurgiem klatki piersiowej, moim serdecznym przyjacielem i osobą, która od ponad 10 lat stara się wprowadzić metody wczesnego wykrywania nowotworów klatki piersiowej, metody badań przesiewowych u osób narażonych na ten nowotwór, czyli u osób palących powyżej paczki dziennie przez 30 lat lub dłużej. I tak właśnie nasz pacjent uczestniczący w takim programie został uratowany i zgłosił działania całego zespołu do nagrody, co było szczególnie miłe, gdyż te starania są zauważalne nie tylko na forum krajowym, ale na forum międzynarodowym i są jedną z metod, aby poprawić wyniki leczenia w tym najczęstszym w naszym kraju nowotworze złośliwym.
Panie profesorze, a jak ocenia się pracę takich zespołów? Jak takie komisje, takie jury działa? Jakie bierze aspekty pod uwagę?
No przede wszystkim brany jest pod uwagę zdanie chorego. Przede wszystkim opis formy opieki, opis kompetencji zespołu, oczywiście doświadczenie zespołu w realizacji określonych projektów badawczo-wdrożeniowych są brane pod uwagę, osiągnięcia zespołu na forum międzynarodowym w postaci doniesień naukowych, w postaci obecności na ważnych konferencjach i obecności w pracach zespołów tej ważnej grupy, która nam to wyróżnienie przyznała, mianowicie jest to Międzynarodowe Stowarzyszenie do Badań nad Rakiem Płuca, organizacja, która ma już dzisiaj 40 lat. Początkowo była założona w Kopenhadze. Obecnie swoje działania prowadzi głównie na terenie, z siedzibą na terenie Stanów Zjednoczonych, dokładnie w miejscowości Denver. Natomiast liczy ponad 10 tysięcy członków z ponad 80 krajów świata i jest to organizacja naprawdę o zasięgu światowym. Także tutaj nasza obecność na tym forum została dostrzeżona, co jest dla nas bardzo, bardzo miłym wyróżnieniem, ale przede wszystkim motywacją do tego, żeby te nasze działania po prostu były jeszcze lepsze.
Panie profesorze, ja od dłuższego czasu, jak rozmawiam z lekarzami, onkologami, to radioterapeutami, to wszyscy mówią o zespole. Dzisiaj chyba leczenie raka, w ogóle leczenie onkologiczne, to jest praca zespołowa, to nie jest już dla pojedynczych osób, dla pojedynczych lekarzy zadanie, czy dla tak zwanych solistów, tylko trzeba współpracować, prawda, żeby były sukcesy w leczeniu pacjentów.
Pani redaktor, to już tak jest od mniej więcej kilkudziesięciu lat. Praca jednostkowa skończyła się w czasach osiągnięć między innymi Pastera, Kocha i innych wspaniałych lekarzy i naukowców z jeszcze XIX i początków XX wieku. Dzisiaj oczywiście indywidualność jest bardzo ważna w tym wszystkim, natomiast nie ma już takiej możliwości, aby ważne odkrycie, osiągnięcie zrobić samemu. To są prace zespołowe, a co ważne, to są zespoły, które składają się najczęściej z bardzo wielu dyscyplin.
To może, przepraszam, pan profesor powiedział w pana zespole. Kto jest, z jakich dyscyplin lekarze i specjaliści?
W naszym zespole zajmującym się diagnostyką i leczeniem raka płuca to są przede wszystkim lekarze pneumonolodzy, lekarze chorób płuc, do których najczęściej trafiają pacjenci w momencie objawów sugerujących możliwość choroby w klatce piersiowej. To są torakochirurdzy, którzy zajmują się chirurgią w tym zakresie. To są onkolodzy kliniczni i radioterapeuci, którzy zajmują się nieinwazyjnymi metodami leczenia nowotworów klatki piersiowej, ale to są również radiolodzy, którzy muszą umiejętnie ocenić zajęcie przez nowotwór określonych obszarów klatce piersiowej. To są medycy nuklearni, gdyż medycyna nuklearna, a konkretnie badania PET-TK, bardzo zmieniły też możliwości dokładnej diagnostyki. To są wreszcie patomorfolodzy, którzy muszą określić starannie nie tylko typ histopatologiczny nowotworu, który jest podstawą rozpoznania i leczenia, ale również wszystkie czynniki, które są istotne z punktu widzenia doboru indywidualnych terapii. No i na końcu to są też biolodzy molekularni, którzy muszą wykonać bardzo szczegółowe badania genomu nowotworu po to, aby również to leczenie dobrać w sposób optymalny dla pacjenta. Także już tak trudno powiedzieć z głowy, ile to tych specjalności było, ale myślę, że 8-10 specjalności, które są bardzo kluczowe dla właściwych decyzji terapeutycznych, to jest chyba takie minimum i sprawna praca wszystkich tych osób jest warunkiem powodzenia indywidualnej walki pacjenta z chorobą, ale też powodzenia jednostki jako całości. Także indywidualne nagrody są bardzo miłe, ale to nigdy tak nie jest, że my pracujemy w pojedynkę sobie w zaciszu laboratorium czy w gabinecie. To jest tak, że to jest praca zespołu. I im lepiej pracuje zespół ze sobą, im lepiej się rozumie pod względem decyzji terapeutycznych, tym większe szanse, że będziemy w stanie dobrze ten proces i szybko przeprowadzić.
Panie profesorze, a czy my dzisiaj mamy do czynienia w medycynie, w onkologii z takimi wąskimi specjalizacjami narządowymi? To znaczy, jeśli lekarz onkolog, no to leczy na przykład jakiś konkretny rodzaj nowotworu w obrębie konkretnego narządu. Jest w ogóle w stanie ktoś leczyć wszystko, być onkologiem od wszystkiego w tej chwili? Albo naświetlać, być radioterapeutą, naświetlać każdy narząd? Czy to już jest raczej przeszłość?
Dzisiaj to jest tak, że zwłaszcza w ośrodkach akademickich, jakim jest nasz gdański ośrodek, wąska specjalizacja w zakresie jednego, dwóch, trzech nowotworów warunkuje największe szanse powodzenia skutecznego działania takiego zespołu. To jest proces, który trwa od już myślę 30 lat i proces, który jeszcze do końca się nie dokonał. Są tacy lekarze, którzy mają dużą wiedzę w zakresie 2, 3, 4 nowotworów i są w stanie rozwiązać podstawowe zagadnienia dotyczące najczęstszych nowotworów, co jest ważne zwłaszcza w takich miejscach jak mniejsze miejscowości, gdzie dostęp do lekarza onkologa jest na pewno ograniczony. Natomiast w jednostkach akademickich, gdzie jest możliwość prowadzenia pracy badawczej i leczenia pacjentów z nowymi lekami, nowymi sposobami leczenia, nowymi sposobami radioterapii, jednak im węziej koledzy specjalizują się w określonej dziedzinie, tym większe szanse wprowadzenia nowości i bycia konkurencyjnym na arenie międzynarodowej. I mówię tutaj zarówno o aspektach praktycznej opieki nad pacjentami, jak i aspektach naukowych czy dydaktycznych, czyli wprowadzenia nowych sposobów postępowania, bycia na tej forpoczcie pracy naukowej, która zmienia nasze sposoby postępowania. A to w onkologii dokonuje się dzisiaj błyskawicznie.
Panie profesorze, a jak to się w ogóle stało w pana przypadku, że pan zdecydował się, że będzie się pan zajmował badaniami nad rakiem płuca, że będzie pan leczył te nowotwory, które przecież są trudne w leczeniu, źle rokujące, pewnie nie wszystkie, ale w znacznej części. Szybko się rozwijają zmiany. Pacjentów jest bardzo dużo. To chyba najczęściej występujący w tej chwili nowotwór w naszym kraju. Same problemy przecież. No.
Rzeczywiście rak płuca jest najczęstszym rakiem, najczęstszym nowotworem w naszym kraju. Zachorowuje 23 tysiące osób mniej więcej w skali kraju. Także to jest małe miasteczko tak naprawdę. I niestety, i to trzeba powiedzieć również, 80-90% tych pacjentów to są pacjenci narażeni na dym tytoniowy. Także wszystko, co możemy zrobić, ja zawsze
narażeni,
to
znaczy niekoniecznie palący, tak?
Przede wszystkim palący, ale również bierni palacze, gdyż wiemy o tym, że palenie jest szkodliwe bardzo dobrze od wielu lat, ale tylko od 20 lat mniej więcej jest to bardzo nagłaśniane we wszystkich środkach przekazu, również dzisiaj na paczkach z papierosami. Ja przychodząc do pracy spotkałem się przede wszystkim z zespołem prowadzonym przez pana profesora Jacka Jasema, gdzie nowotwory klatki piersiowej były ważnym elementem pracy praktycznej i naukowej, co mnie bardzo wówczas zachęciło do pracy. Rzeczywiście wtedy na konferencjach naukowych zastanawiano się w ogóle, czy tych pacjentów leczyć. Czy nie należy ich odesłać do domu i dać sobie spokój z jakimkolwiek leczeniem, gdyż właściwie wyniki leczenia ograniczały się do możliwości przedłużenia życia większości z tych osób o mniej więcej 6 do 9 miesięcy. Dzisiaj mamy długą drogę za sobą i wiemy, że tak naprawdę rak płuca to jest zbiór kilkunastu różnych chorób o różnym uwarunkowaniu biologicznym i o bardzo różnych możliwościach terapeutycznych i nasze wyniki leczenia stają się naprawdę coraz lepsze. Widzimy to zarówno w opracowaniach światowych, jak i w opracowaniach naszych polskich czy gdańskich. Jest oczywiście bardzo wiele do zrobienia, ale dzisiaj potrafimy znacznie więcej niż te 30 lat temu, jak zaczynałem pracę. I cieszę się, że mogłem uczestniczyć wraz z kolegami, koleżankami i kolegami w tym procesie, coraz więcej mogąc zaoferować naszym pacjentom z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku.
Pan profesor nie tylko leczy, ale także bada, prowadzi badania naukowe. Na jakie pytania my w raku płuca jeszcze nie znamy odpowiedzi? Naukowcy poszukują, pan również. Między innymi za te poszukiwania został pan tą indywidualną nagrodą wyróżniony. Czego pan profesor osobiście szuka?
Musimy pamiętać, że o wynikach leczenia i o przebiegu choroby zawsze decyduje biologia. Czyli decydują cechy biologiczne nowotworu, uwarunkowane najczęściej mutacjami lub zmianami genomu nowotworu. Nie należy tutaj mylić tych zmian z dziedzicznymi zmianami, bo rak płuca jest chorobą, która się upraszczając nie dziedziczy. I wiedza na temat tych zaburzeń genetycznych dyktuje informacje, co stało się w komórce, że ona stała się komórką złośliwą, przerasta wszystkie inne, staje się guzem i atakuje inne narządy. Ta wiedza jest dzisiaj możliwa dzięki postępom biologii molekularnej przede wszystkim. Dlatego tak ważna jest współpraca z genetykami, z naukowcami z zakresu nauk podstawowych, biochemikami między innymi, po to, żeby poznać szczegółowo indywidualne cechy określonego nowotworu. Ja osobiście jako lekarz, chociaż miałem takie epizody w przeszłości, nie pracuję już niestety w laboratorium, nie mając na to czasu i chcąc wykorzystać optymalnie czas pracy z pacjentami. Ale moja praca opiera się na współpracy z kolegami, którzy są w stanie odpowiedzieć na ważne pytania, dlaczego właśnie u takiej, a nie u innej osoby dochodzi do korzystnych odpowiedzi na określone leki, leki ukierunkowane molekularnie czy na immunoterapię, dlaczego u określonych pacjentów należy zastosować radioterapię w skojarzeniu z immunoterapią, a u innych nie. I to wszystko sprowadza się tak naprawdę do głębokiej wiedzy biologicznej na temat samego nowotworu. Tutaj nasz zespół w Gdańsku jest bardzo dobry, zarówno patomorfologów, jak i genetyków, jak i biochemików. I ta współpraca jest dzisiaj znacznie daje więcej możliwości niż jeszcze 10, a zwłaszcza 20 lat temu, gdyż po prostu jesteśmy znacznie lepsi, jeśli chodzi o zarówno możliwości techniczne pracy naukowej, jak i współpracę pomiędzy różnymi laboratoriami i różnymi gałęziami naszej uczelni i nie tylko naszej uczelni.
Panie profesorze, a skoro jesteśmy już przy radioterapii, wspomniał pan o radioterapii także w raku płuca, to czy badania skupiają się na poszukiwaniach nowych możliwości naświetlania pacjentów? Bo my zwykle słyszymy o lekach, o immunoterapii, o nowych, prawda, możliwościach, ale czy też szuka się naukowo nowych sposobów napromieniania chorych?
Nadal tak. Radioterapia jest dziedziną, która ma mniej więcej 100 lat. Jest dziedziną, która się nadal bardzo burzliwie rozwija. W raku płuca zmieniło się bardzo wiele i dzięki możliwości udziału w tych osiągnięciach miałem przyjemność otrzymać nagrodę indywidualną imienia Jamesa Coxa w tym roku w Singapurze, co było dla mnie szczególnie miłe, gdyż moja osobista przygoda z radioterapią jako lekarza wiąże się z tym, że nasze możliwości w latach jeszcze 90. w Polsce były bardzo skromne. Były podyktowane brakiem technicznego dostępu do nowoczesnego sprzętu, brakiem finansów w biednym stosunkowo kraju na stworzenie ośrodków, gdzie radioterapia byłaby rozwijana w sposób możliwie najnowocześniejszy, najlepszy. Natomiast drogę, którą pokonaliśmy jako towarzystwo radioterapeutyczne i jako generalnie Polska w tym zakresie, to jest chyba wzorowa droga, którą można polecać również innym krajom. Miałem okazję to pokazać na swoim wykładzie, który miałem w Singapurze. Mianowicie, proszę sobie wyobrazić, że jeszcze 15-20 lat temu czas oczekiwania na radioterapię wynosił około 6 do 8 tygodni. Sprzęt był przestarzały. Możliwości leczenia z dużą precyzją były bardzo ograniczone. Dzisiaj nasze możliwości w tym zakresie, jeśli chodzi o liczbę sprzętu, liczbę lekarzy, radioterapeutów, uległy potrojeniu przynajmniej przez te 15 lat. Mamy w tej chwili 170 bardzo nowoczesnych akceleratorów w Polsce, umiejętnie tak? rozrzuconych w całym kraju. To była inicjatywa kolejnych rządów w naszym kraju, kolejnych ministerstw i inicjatywa Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej, która no właściwie miałem okazję...
Pan profesor do tego trochę też doprowadził jako konsultant krajowy, prawda?
Miałem okazję pracować z rządem przez 6 lat jako konsultant krajowy i trochę współtworzyć ten rozwój radioterapii po to, żeby ona była bliżej pacjentów, żeby była wszędzie nowoczesna, żeby była dobra na poziomie technicznym i dobrze skojarzona z innymi metodami leczenia i pod tym względem postęp jest olbrzymi. I my to teraz widzimy, bo to dzisiaj, a nie 10 lat temu przekłada się na lepsze wyniki leczenia.
Czyli nie będzie rola radioterapii malała pana zdaniem?
Zdecydowanie nie.
To mimo jest nadal... tych wszystkich nowych leków, immunoterapii i...
Nowe leki wiele zmieniają. To jest leczenie ogólnoustrojowe, czyli leczenie systemowe w odróżnieniu od radioterapii, która jest gałęzią medycyny związaną z leczeniem miejscowym. Radioterapia tam leczy, gdzie padają promienie jonizujące. Paradoksalnie radioterapia nadal będzie obecna w naszym armamentarium do walki z rakiem płuca, na przykład wczesnym rakiem płuca, których coraz więcej obserwujemy dzięki metodom screeningowym. Tu chirurgia się znacznie poprawiła, ale radioterapia jest dobrą alternatywą do tego leczenia, jak i w sytuacjach bardziej zaawansowanych, gdzie leczenie operacyjne nie jest wskazane lub w innych sytuacjach.
Panie profesorze, musimy zrobić teraz krótką przerwę. Przypomnę państwu, że moim gościem jest profesor doktor habilitowany Rafał Dziadziuszko, kierownik Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. My do rozmowy wrócimy za kilka minut.
Radiowo, naukowo.
Joanna Matuszewska, witam państwa po przerwie. W studiu ze mną jest profesor doktor habilitowany Rafał Dziadziuszko, lekarz specjalista onkologii klinicznej i radioterapii onkologicznej, naukowiec i kierownik Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, koordynator medyczny w Ośrodku Badań Klinicznych Wczesnych Faz Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Ten ośrodek powstał kilka lat temu, panie profesorze. Jak zmieniła się perspektywa pracy naukowej w momencie, kiedy no, mogliście państwo jako naukowcy nawiązać współpracę badawczą? Co się zmieniło? Czy perspektywa jest teraz lepsza?
Ośrodek Badań Klinicznych Wczesnych Faz powstał 4,5 roku temu, ale właściwie szykowaliśmy się do stworzenia tego ośrodka wspólnie z panem profesorem Jasemem i z całym zespołem Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego przez wiele lat. Dlatego, że powstanie tego ośrodka było odpowiedzią na potrzebę realizacji badań klinicznych nad nowymi lekami na najwcześniejszych etapach rozwoju tych leków.
Chyba trochę też uporządkowanie tego, żeby była taka placówka, która to tak można
tak,
powiedzieć
zdecydowanie.
Wszystko to, ogarnia, kolokwialnie mówiąc, tak?
Proszę sobie wyobrazić, że wszystkie odkrycia dotyczące nowych cząstek, nowych sposobów postępowania, nowych też testów diagnostycznych, między innymi kontrastów naczyniowych. To jest ośrodek, który nie tylko zajmuje się onkologią i hematologią. Te odkrycia muszą iść torem bardzo takim rygorystycznym. To są często leki i substancje, które są najbardziej obiecujące po wielu latach ciężkiej pracy w laboratorium i trzeba ocenić ich zarówno działania niepożądane, jak i skuteczność w optymalnej sytuacji, w optymalnej pod względem możliwości przeprowadzenia dokładnej oceny profilu bezpieczeństwa, dokładnej obserwacji pacjenta, gdyż to są nowe leki, których działania uboczne często nie są znane, ale z drugiej strony są one tak dobierane, że ich mechanizm działania pasuje do biologicznych cech nowotworu, do tego, o czym mówiłem poprzednio, mianowicie dobre zrozumienie biologii choroby umożliwia nam nawet teoretyczne dopasowanie metod leczenia do tych właśnie cech, aby je umiejętnie zahamować. I tak właśnie pracujemy w Ośrodku Badań Klinicznych Wczesnych Faz, gdzie mam okazję razem z panią dr Zofią Specht-Szwoch kierować tym ośrodkiem. Ja jestem odpowiedzialny za aspekty medyczne, ale pracuje tam grupa ponad 20 osób, młodych osób, lekarzy, pielęgniarek, koordynatorów badań klinicznych, koordynatorów laboratorium czy data menadżerów, którzy w entuzjastyczny sposób spędzają tam cały dzień z pacjentami, dokładnie wykonując swoje czynności, dzięki czemu po prostu jakość tych badań jest na najwyższym możliwym poziomie.
Czyli to nas trochę zrównuje na przykład z możliwościach naukowych, badawczych z krajami Europy Zachodniej, takiej nazwijmy, czy Stanami Zjednoczonymi, bo kiedyś, żeby takie badania przeprowadzać, trzeba było może częściej za granicę gdzieś jechać. Jak to wygląda dzisiaj?
Pani redaktor, dzisiaj nasze możliwości właściwie są bardzo duże pod tym względem i to jest moja osobista radość, radość naszego zespołu, i też radość wielu pacjentów, którzy u nas się leczą. Mianowicie dzisiaj nasza jakość doprowadziła do tego i nasze też umiejętne prowadzenia tych badań doprowadziła do tego, że mamy bardzo wielu partnerów naukowych po stronie przemysłu farmaceutycznego, zarówno z krajów europejskich, również polskich, gdyż nasze polskie rodzime firmy wbrew pozorom całkiem dobrze sobie poczynają w niektórych obszarach, jak i z Europy Zachodniej, ale przede wszystkim ze Stanów Zjednoczonych. W tym ośrodku prowadzimy obecnie około 50 badań klinicznych nad nowymi cząstkami, które często zmieniają losy naszych pacjentów. One są umiejętnie dobierane pod względem typu histologicznego nowotworu, stopnia zaawansowania, określonej przebytej drogi terapeutycznej, przy czym dobierając naszych partnerów ze strony przemysłu farmaceutycznego czy ze strony jednostek akademickich innych, staramy się przede wszystkim widzieć dobro chorego na pierwszym miejscu i potrzebę wdrożenia określonych strategii terapeutycznych, które są widoczne na całym świecie.
Mogę się wtrącić? To jest tak, że ten pacjent często dzięki badaniom klinicznym ma szansę dostać leczenie, którego nie dostałby w innym przypadku, w innych ośrodkach.
Zdecydowanie tak.
Bo czyli to są zwiększa leki... się szansa jego na poprawę stanu zdrowia.
To są substancje, które są jeszcze niezarejestrowane, które my lekarze oceniamy jako najbardziej obiecujące. I jeżeli tylko jest badanie, w którym podawany jest określony lek, aktywnie staramy się szukać razem z kolegami z innych jednostek uniwersyteckiego, centrum klinicznego, ale również innych szpitali w Trójmiasta i całej Polski, bo mamy taką sieć współpracy, która jest dla nas bardzo ważna i dla pacjentów, dobierając określone leki do określonych pacjentów i starając się stworzyć im dodatkową szansę poza zarejestrowane i powszechnie dostępne metody terapeutyczne.
Myślę, panie profesorze, że słucha nas spora grupa pana pacjentów, którzy mogą być zainteresowani tym, co nowego dzieje się w leczeniu raka płuca, co się podaje w pierwszej linii leczenia obecnie, co w kolejnych liniach, bo to są, tak się nazywa to fachowo, linie leczenia, tak? I co pan, czy pan ma jakieś dobre wieści dla pacjentów teraz, że na przykład coś nowego się pojawiło?
Powiem tyle, że w dziedzinie diagnostyki i leczenia raka płuca zmiany są właściwie, trwają ciągle. My budząc się następnego dnia, czasami otrzymujemy informację w komórce, że ukazał się ważny artykuł albo pojawiły się nowe wyniki badań, które świadczą o tym, że być może już za rok, dwa w praktyce będziemy inaczej leczyć pacjentów. I te zmiany są na tyle szybkie i na tyle istotne, że właściwie wyzwaniem na dzisiaj staje się dla wszystkich możliwe szybkie ich wprowadzenie w naszym kraju pod względem i finansowym, bo to są często bardzo kosztochłonne metody terapeutyczne, i praktycznym, bo musimy mieć wiedzę, jak stosować określone metody, jak podawać leki, jak radzić sobie z działaniami ubocznymi i tak dalej. Więc to jest proces, który bardzo szybko postępuje. Nowości jest tak dużo, że trudno je wymieniać, ale główne w tej chwili strategie w zakresie leczenia ogólnoustrojowego nowotworów, czyli systemowego nowotworów, to są leki modulujące układ immunologiczny, aktywujące układ immunologiczny do walki z nowotworem oraz umiejętnie łączące komórki układu immunologicznego, najczęściej limfocyty, z komórkami nowotworowymi po prostu, żeby umiejętnie wykorzystać to do niszczenia nowotworu przez aktywowane limfocyty.
Czyli to jest to, co pan profesor mówił wcześniej o badaniach genetycznych nowotworu, tak? I tego na przykład poszukiwania receptorów, które odpowiadają albo będą blokowały na przykład rozwój
Te leki komórek. Blokujące receptory działają troszeczkę inaczej, bo one, pani redaktor, nie działają przez układ immunologiczny głównie, tylko głównie przez ścieżki przekazywania sygnału w komórce. W sensie biologicznym to jest trochę inne zjawisko. Cała wiedza na temat stanu immunologicznego nowotworu i pacjenta jest z jednej strony bardzo ważna, ale z drugiej strony jest bardzo ważne określenie tych mutacji i zaburzeń genetycznych, które pokazują nam, który szlak nowotwór wykorzystuje po to, żeby oszukiwać pacjenta, żeby rosnąć wbrew informacją, że tak ma nie być. I tutaj jest grupa leków ukierunkowanych molekularnie, czyli leków celowanych. Te leki, one bardzo intensywnie też w tej chwili powstają w laboratorium, są testowane w badaniach klinicznych wczesnych faz i później już w badaniach klinicznych porównawczych, żeby ocenić ich skuteczność w stosunku do standardu leczenia. I powiem tyle, no, tych leków przybywa z roku na rok. Na tegorocznym kongresie ESMO, który odbędzie się za miesiąc w Madrycie, ujrzymy kolejne bardzo dobre dane dotyczące lepszych wyników leczenia zarówno lekami z grupy aktywujących układ immunologiczny, jak i z grupy leków celowanych. No i powiem tyle, znowu wyzwaniem będzie dla nas wprowadzenie tego do praktyki. Refundacja tych leków to jest bardzo kosztochłonne leczenie i ten proces trwa. Wyzwaniem dla nas lekarzy jest to, że on trwa już długo, ale on coraz bardziej przyspiesza. To jest dobrze, bo to znaczy, że większe są możliwości leczenia naszych pacjentów i wyższe szanse na ich na zatrzymanie choroby i potencjalnie też na wyleczenie.
A panie profesorze, w Polsce te leki zwykle pojawiają się po jakim czasie, od momentu, kiedy są już na świecie dostępne dla pacjentów?
Ja myślę, że dzisiaj nie mamy się czego wstydzić. Wiele się zmieniło w tym zakresie przez ostatnich 10 lat i jakbym miał porównać nasze możliwości w Polsce, tak praktycznie w Gdańsku, w Warszawie, w Zielonej Górze czy w Krakowie, to mamy 90% możliwości leczenia w stosunku do kolegów w Paryżu, w Barcelonie, w Sztokholmie i również w Nowym Jorku. Myślę, że to jest sytuacja, która też jest bezprecedensowa, gdyż Polski nie było stać przez wiele lat na takie leczenie. Myślę tutaj o latach 90-2000. Dzisiaj właściwie jesteśmy w pierwszej lidze, jeśli chodzi o możliwości terapeutyczne. Ważniejsze jest to, aby mieć odpowiednie zasoby do tego, żeby te możliwości wykorzystać. To znaczy odpowiednią grupę lekarzy, odpowiednią grupę pielęgniarek, odpowiednią grupę genetyków, patomorfologów i tych wszystkich specjalności, którzy no po prostu jak na wojnie, żeby zniszczyć przeciwnika, czyli zniszczyć nowotwór, działali w sposób możliwie najbardziej sprawny, z najlepszą amunicją.
Panie profesorze, a czy chciałam zapytać, jak wygląda kwalifikacja chorego do takiego nowoczesnego leczenia? No przede wszystkim on musi trafić do ośrodka, który prowadzi takie leczenie, prawda? I pytanie drugie, czy możliwe jest wprowadzenie nowoczesnego leczenia na każdym etapie choroby? Czy to są właśnie te kolejne linie dopiero? Czy najpierw trzeba przejść standardowe jakieś leczenie?
Oj, to bardzo zależy, pani redaktor, od sytuacji. Generalnie obowiązuje stara, prosta zasada 3 kroków przed rozpoczęciem właściwego leczenia. Czyli najpierw jest potwierdzenie kliniczne nowotworu złośliwego, czyli w badaniach obrazowych, takich jak badanie rentgenowskie, czy coraz częściej tomografia klatki piersiowej, stwierdzamy zmianę, którą podejrzewamy o nowotwór na podstawie pewnych objawów pacjenta. To jest zwykle etap, który jest prowadzony na poziomie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, często też lekarza pulmonologa. Następnie drugi krok to jest krok potwierdzenia histopatologicznego rozpoznania, czyli krok, w którym pobiera się wycinek z guza, określa się typ histopatologiczny nowotworu. Robi to patomorfolog, robi również dodatkowych wiele badań, żeby potwierdzić określony typ nowotworu oraz określić cechy biologiczne i genetyczne. A dopiero trzeci krok to jest podjęcie strategii terapeutycznej. I to jest tak, jak się planuje mniej więcej budowę domu. Trzeba dokładnie zaplanować wszystko od początku. Mieć precyzyjne informacje, gdzie nowotwór jest w organizmie, czy jest tylko ograniczony do klatki piersiowej, czy gdzieś indziej. Jakie jest rozpoznanie oraz jakie ma cechy biologiczne po to, żeby umiejętnie go pacjenta móc leczyć z wykorzystaniem wszystkich dostępnych metod, czyli metod miejscowych przede wszystkim, takich jak chirurgia czy radioterapia oraz ogólnoustrojowych, takich jak leczenie ukierunkowane molekularnie, immunoterapia, ale też klasyczna chemioterapia, która nadal jest stosowana u bardzo wielu pacjentów, tylko że dzisiaj jest łączona często z immunoterapią właśnie.
No to leczenie celowane, immunoterapia, te metody najnowsze leczenia systemowego w raku płuca, już widzicie jakieś, nie wiem, długofalowe skutki uboczne, czy ono ma tylko pozytywne aspekty, czy też są te aspekty negatywne?
No niestety nic nie ma za darmo. To jest tak, że każdy lek może powodować działania niepożądane i nie ma leków, mimo tego, że te leki są dużo bardziej inteligentne, to one są też związane z możliwością wystąpienia działań niepożądanych, wynikających też z określonych cech biologicznych pacjenta, uwarunkowań innymi chorobami i
one mogą być, ale nie muszą być, panie profesorze.
Nie muszą być, nie. Mhm. Mam wielu pacjentów leczonych latami z udziałem immunoterapii, którzy nie odczuwają w ogóle, jakby dostali wodę w kroplówce. Natomiast są też pacjenci, u których reakcja jest nadmierna, niekorzystna i kończy się sytuacją, w której trzeba pacjenta przyjąć do szpitala i bardzo intensywnie ratować. Także tutaj spektrum działań niepożądanych jest bardzo szerokie. To jest też trochę na osobną rozmowę. Dzisiaj wiemy dużo więcej niż jeszcze 5 lat temu, jakie to są działania niepożądane i po prostu musimy je odpowiednio antycypować. Nie są te leki bezpieczne, nie są te leki, to leki też cudowne w każdym przypadku pacjenta, ale leki, które znacznie zmieniły nasze możliwości i poprawiły wyniki leczenia.
Panie profesorze, a dlaczego tak wiele odkryć? Bo my czytamy o jakichś odkryciach dokonanych na przykład na populacji myszy albo i tak dalej, że tu się udało jakiegoś raka pokonać, znaleźć leczenie optymalne i tak dalej. Dlaczego nie da się tych odkryć przenieść tak bardzo szybko na praktykę kliniczną, na to, żeby na przykład w raku płuca od razu trafiały do użytku pacjentów te wszystkie możliwości nowe?
Ten proces, pani redaktor, jest po pierwsze bardzo skomplikowany i bardzo precyzyjnie regulowany przez urzędy, które zajmują się, pilnują tego, żeby na każdym etapie rozwoju leku przede wszystkim nie szkodzić pacjentowi. To jest bardzo ważna cecha i my jako lekarze tak bezkarnie nie możemy przenieść dobrej substancji obiecującej, która działa
na myszy, na ludzi.
Działa na myszach, na liniach komórkowych i po prostu podać pacjentowi. Nie możemy tego zrobić. Poszlibyśmy za coś takiego do więzienia, dlatego że obowiązują nas określone zasady. Po pierwsze zasada poinformowania chorego, zgody komisji etycznej, która musi być udzielona w oparciu o szczegółowe dane dotyczące przedklinicznych aspektów danego leku. Po drugie, te badania muszą być prowadzone w sposób szczególny, żeby zrozumieć wszystkie działania niepożądane od razu. Dlatego ten nasz oddział badań klinicznych wczesnych faz pracuje właściwie z najlepszymi placówkami na całym świecie, aby takie informacje po 48 godzinach były dostępne dla tych wszystkich jednostek i żeby informacje z Gdańska trafiły obok informacji z Paryża czy Nowego Jorku do baz danych, które natychmiast następnego dnia są
dostępne.
Dla wszystkich uczestniczących w danym badaniu. Dopiero ten proces jest na tyle trudny i skomplikowany, że po prostu nie da się go skrócić poniżej 3-5 lat. Na dzisiaj to i tak jest bardzo szybko.
Mamy ostatnią minutę rozmowy, panie profesorze, którą chciałam poświęcić na perspektywę. Jak będzie z rakiem płuca? Czy to będzie, tych chorych będzie przybywało, będzie coraz więcej? Będzie się udawało im pomagać coraz skuteczniej? Jak pan to ocenia?
Mamy bardzo wiele do zrobienia. To znaczy, rzeczywiście epidemiologia raka płuca w Polsce nieubłaganie będzie związana z wzrostem zachorowań, mimo tego, że w świadomości społecznej na szczęście ten aspekt palenia tytoniu jest bardzo w tej chwili brany pod uwagę. Młode pokolenie na szczęście coraz mniej pali, sięga po papierosy. Również aspekty wapowania są brane pod uwagę. Tym niemniej wyzwań będziemy mieli bardzo wiele i to jest przede wszystkim wyzwanie w zakresie wielodyscyplinarnej opieki medycznej dostępnej we wszystkich regionach naszego kraju. Rozwój metod systemowych i metod miejscowych będzie dalej trwał, ale umiejętne ich wdrożenie w każdym szpitalu, na każdym poziomie możliwości technicznych, to jest długi proces, który na pewno będzie ewoluował. Mogę wiele dobrego powiedzieć, ale mogę też powiedzieć, że mamy naprawdę bardzo wiele do zrobienia wspólnie razem jako lekarze, naukowcy, pielęgniarki, technicy i wszyscy, którzy uczestniczą w tym procesie, pracujemy w jednym wielkim zespole.
Profesor doktor habilitowany Rafał Dziadziuszko, kierownik Katedry Kliniki Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, koordynator medyczny w Ośrodku Badań Klinicznych Wczesnych Faz Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za przyjście do studia, za rozmowę, panie profesorze.
Bardzo dziękuję.
Audycję zrealizowała Ewa Palicka, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
Radiowo, naukowo.